Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Natomiast no, od dłuższego czasu, czy od jakiegoś czasu, może z miesiąc, może dwa, zajmuję się częściej niż drzewiej bywało stanem RMB, no bo sytuacja jest taka, że nie ma innego wyjścia. Trzeba się zajmować tym stanem tegoż RMB. I jestem jak zwykle przy takiej okazji w xe.com na wykresie właśnie dolara do cen Y. No i cóż my tu, proszę szanownej publiczności, widzimy. Jak zwykle zaczynam od wykresu jednorocznego, aczkolwiek tak się zastanawiam, co by było, jakbym zobaczył wykres pięcioletni. Nie, pięcioletniego nie ma. Pięcioletniego nie ma i nie zobaczę pięcioletniego. Nie wiem, dlaczego nie ma, ale nie ma. O, żeż ty, Karol. Tak. No więc udało mi się w końcu dotrzeć do tego wykresu. Po prostu po raz któryś tam z kolei zerwało mi łączność. Szanowni Państwo, jestem na wykresie pięcioletnim na razie. Aczkolwiek wystarczyłby pewnie i dwuletni, ale pięcioletni jest jednak czytelniejszy, bardziej czytelny. Otóż, po pierwsze, dlaczego jestem na wykresie pięcioletnim? Bo chciałem zobaczyć, jak w dłuższym okresie czasu kształtowały się ceny RMB. Niby właściwie dla mnie nic nowego, no bo w końcu zajmuję się tym już od przynajmniej 10 lat. Więc. Ale jednak jakby przypomnienie sobie tego faktu, paru faktów jest ważne. No więc tak, w pewnym momencie, jak Państwo wiecie, Soros, znaczy rynki finansowe, tak zwane rynki finansowe, czyli międzynarodowe żydostwo, ustami Sorosa powiedziały, że zaatakują RMB. Będą grały na osłabienie RMB. No i zaczęły grać od 15 roku. To się działo przez cały 16. Gdzieś pod koniec 16 się to uspokoiło, bo ta gra zaczęła się na poziomie, powiedzmy sobie, załóżmy, że to zaczęło się od 6,20, skończyło się na 6,95. Później rząd chiński opanował sytuację, trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. I powiedzmy sobie, na poziomie w granicach 6,9 to się bujało, ten RMB bujał się przez ładnych parę miesięcy. Po czym na początku 17 roku wreszcie, czy to rynki odpuściły, czy też rząd chiński wreszcie sprawnie się do tego zabrał. W każdym razie stosunek cen USA do cen Y wyniósł 6,20. Nie, więcej. 6,27. Przepraszam. To było minimum. 6,27. No i teraz wracam do wykresu rocznego. A to było trochę więcej niż 6,20 i wtedy się zaczęło na początku, to było gdzieś na początku maja chyba, pod koniec kwietnia, na początku maja, kiedy pan Donald Trump zdecydował się na wojnę celną, wojnę handlową z Chinami, no i siłą rzeczy żadna waluta nie miałaby szans w tej wojnie. No, tak właśnie stało się. Bez szans było cen Y. Z tego 6,27 w tej chwili jest 6,89. To widać szczególnie na wykresie miesięcznym, nie rocznym, tylko miesięcznym. I tutaj przechodzę na wykres miesięczny. Tutaj widać w ciągu ostatniego miesiąca, że to nie, ten wzrost nie odbywa się jakoś bardzo, bardzo dynamicznie, niemniej jednak on widać, że w pewnym momencie są okresy bardzo dynamicznego wzrostu, po czym jest lekki spadek i tendencja do stałego, powiedzmy sobie przez kilka dni, o tym zresztą już mówiłem ostatnio, przez kilka dni stałego utrzymywania się w miarę, jak na takie rzeczy, jak na Forex, na Forexowy, w miarę stałego poziomu. Później znowu dynamiczny wzrost, w każdym razie dynamika dosyć spora, czasami wzrosty, czasami spadki, dynamika dosyć spora zmian i po czym znowu, jak kilka dni spokoju. Te kilka dni spokoju, to najczęściej trzy, nie więcej niż trzy dni. Dynamika zmian, ta spora dynamika, to są okresy, powiedzmy sobie, pięcio, sześciodniowe. No i tak to się powtarza już. Te okresy stabilizacji to jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery okresy stabilizacji mieliśmy, przeplatane właśnie tymi bardzo, bardzo dynamicznymi zmianami. Widać, bo zaczęło się miesiąc temu, na tym wykresie mamy miesiąc temu 6,68, a w tej chwili mamy, proszę Państwa, mam ten wykres interaktywny 6,90, czyli już jesteśmy naprawdę bardzo wysoko. Co można na ten temat powiedzieć? Ja myślę, że władze chińskie chyba nie mają, znaczy być może mam nadzieję, że pracują nad jakimś długofalowym sposobem powstrzymania deprecjacji juana, czy RMB, czy CNY, no to jest, omówmy o tym samym. Mam nadzieję, bo jeśli tak będzie dalej, no to ten juan będzie coraz bardziej słabł. I gadanie, wzdłużenie tych polskich przekaziorów, czy polskojęzycznych przekaziorów o tym, że to jest korzystne dla eksportu, jest po prostu zawracaniem głowy. To jest tylko śladowa część problemu. Ja myślę, że w tej chwili już gospodarka chińska jest tak duża, tak różnorodna, tak bogata, znaczy bogata, różnorodna właśnie, że jej potrzebna jest stabilizacja, a nie słaba waluta. Bo dowcip polega na tym, że zaczyna się zmieniać jakby kierunek handlu zagranicznego. Znaczy, może zmieniać. No tak, zmieniać. Słowo zmieniać może jest, chyba jest dobre. Tylko, że tak, to nie oznacza, że eksport maleje, ale to oznacza, że import bardzo dynamicznie rośnie. Bardzo dynamicznie rośnie. I będzie rósł, ponieważ wygląda na to, że Chiny zmieniły swoją politykę zagraniczną. Zmieniły, zamierzają właśnie głównie z krajami pasa i drogi, zamierzają wejść w interakcję, która będzie polegała na dużej wymianie towarowej w obydwie strony, zarówno eksport, jak i import. I w związku z tym, jeśli ktoś mi mówi, że słaby juan jest korzystny dla juana, no to jest, ja mu odpowiadam, rzecz polega na tym, że dla importu jest bardzo nieciekawy, a przy zmianie, jak powiedziałem, polityki na proimportową, to wręcz jest katastrofalne, bo będzie się odbijało na eksport minus import. Zapomniałem słowa. Na bilansie. Więc, mili Państwo, jeśli ktoś Wam mówi, ktoś gdzieś tam czytacie, że dla Chin słaby juan jest bardzo korzystny, to znaczy, że kłamie, możecie zamknąć wyłączyć go i w przyszłości również nie słuchać, bo ten człowiek nie wie, o czym mówi. Po pierwsze, jeszcze, ja wspomniałem tylko o zmianie polityki na mocno proimportową, a więc słabiłem w ewidentny sposób, bije w tą politykę. Dwa, o czym mówię od zawsze, to słaby juan, słabnięcie juana przekłada się w bardzo negatywny sposób na internacjonalizację juana, która w dłuższym okresie czasu jest dla Chin niesłychanie ważna. Niesłychanie ważna. To zresztą będę musiał wejść na ten wykres interaktywny Standard Chartered, pokazujący, jak to zdaniem Standard Chartered Bank wygląda właśnie internacjonalizacja. Dobry czas jest na to. Początek wojny handlowej, więc dobry czas. Słowem, chińskie władze nie opanowały, to widać na wykresie tygodniowym, na którym w tej chwili jestem, najwyraźniej nie opanowały wzrostu od 13, od 12 właściwie, od 12 tego miesiąca miał miejsce, 12 tego miesiąca miał miejsce ostry wzrost od 6,835 do 6,8 bardzo wysoko. W ciągu, nie wiem, może jednego dnia? Znaczy kilku godzin. Ja sądzę, że to było związane. Ja sądzę, że to było związane z kolejną odsłoną oczywiście wojny. Tej wojny. No ale na to się już nic nie poradzi. Trzeba po prostu znaleźć antidotum na to. Władze muszą znaleźć. Władze finansowe, władze właściwie nie tylko finansowe, władze monetarne. Ludowy Bank Chin powinien znaleźć sposób na poradzenie sobie z tym problemem. A to można, mogę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. To oczywiście ta wojna z całym światem. Mam nadzieję, że Amerykanie się mocno, jako naród, mocno się na tym sparzą. Ale ta wojna z całym światem oczywiście odbija się na wszystkich rynkach finansowych, bo umacnianie się dolara odbija się na wszystkich giełdach na świecie. Na wszystkich. Po prostu wszystkie waluty, szczególnie waluty, wszystkie waluty tracą, czy wszystkie? No, te mocniejsze tracą. Między innymi Polska również. No ale to nie o Polsce. Powtarzam jeszcze raz. Chiński rząd musi znaleźć, chińskie władze finansowe muszą znaleźć antidotum, bo to tak trwać nie może. 6,90 to jest, myślę, że to jest powinna być górna granica, do której się zbliżają. 6,90, 6,95. Mam nadzieję, że nie dojdzie do 7, bo to będzie bardzo niedobrze. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.